Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, witam się z Państwem Małgorzata i zapraszam Państwa na porady pedagoga i psychologa. W studiu już jest mój gość, pani doktor Iwona Roszkiewicz, która przyjechała z Poznania. Witam bardzo, bardzo serdecznie.
Witam serdecznie również.
Bardzo się cieszę, że dotarła pani doktor w pewnej niedyspozycji
głosowej,
fizycznej, tak. Ale jest pani z nami i dzisiaj chcemy mówić o profilaktyce. Taki też jest temat naszej audycji. Chciałabym również powiedzieć, że pani dr Iwona Roszkiewicz współpracuje z Kolegium Świętej Królowej Jadwigi w Poznaniu. To kolegium zajmuje się czym?
Tworzeniem i realizacją programów edukacyjnych dla dziewcząt i młodych kobiet.
No właśnie, coś takiego intrygującego i na pewno pięknego. Pani doktor, a teraz wracając do tematyki naszego dzisiejszego spotkania, profilaktyka. Czym jest profilaktyka?
Myślę, że trzeba bardzo wnikliwie odpowiedzieć sobie na to pytanie, bo przy każdym słowie spotykamy się z niezrozumieniem każdego słowa. To tak już jest. Zaczęłabym od najpiękniejszego ujęcia słowa profilaktyka, jakie spotkałam w pracach księdza Marka Dziewieckiego. Profilaktyka jest to zabezpieczenie dzieci i młodzieży przed złudnymi wizjami szczęścia. Myślę, że to jest piękne. Wszyscy jesteśmy narażeni na różne ułudy, a profilaktyka ma nam dopomóc, abyśmy nie ulegli pokusom szukania szczęścia tam, gdzie go nie ma.
Czyli profilaktyka kieruje nas ku prawdzie.
Tak. No, jeszcze możemy od razu uzupełnić, skoro padło słowa prawda, ku prawdzie, dobru i pięknu.
Pięknu.
Tak. Mhm. Nie możemy jednak nie posłużyć się akademickim brzmieniem słowa profilaktyka. Mówi się bowiem, że profilaktyka to jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz pojawieniu się niekorzystnych cech psychicznych. Czyli profilaktyka to jest zapobieganie temu, aby dzieci i młodzież nie podejmowały zachowań, które szkodzą im oraz innym, a także aby nie wykształciły sobie w cech, które utrudniają im życie, też im samym oraz innym.
No to teraz już mamy takie szersze pojęcie profilaktyki, tak. Czym ona jest.
I teraz trzeba by powiedzieć może, że znowu w ujęciu akademickim wyróżniamy trzy poziomy profilaktyki.
Trzy poziomy profilaktyki, zatem słuchamy. Tak. Jakie to one są, pani doktor?
Tak. Pierwszy poziom profilaktyki to jest profilaktyka tak zwana uniwersalna. Chodzi o to, że jest ona odpowiednia dla każdego. I każdemu, jeżeli tak można powiedzieć, należałoby się zapoznać z tym poziomem profilaktyki, bo ona wszystkich może przekonać do tego, co trzeba robić, aby zabezpieczyć się przed złudnymi wizjami szczęścia. Natomiast drugi poziom zwany jest profilaktyką selektywną, czyli są to oddziaływania albo programy skierowane do młodzieży, która już jest narażona na pewne, zwłaszcza ryzykowne zachowania, te najbardziej typowe może, alkoholizm, palenie tytoniu, narkomania, przedwczesne zainteresowanie sferą seksualną, inne uzależnienia, czyli to jest profilaktyka selektywna, ukierunkowana już na pewne objawy występujące o pewnej części młodzieży, czyli nie dla wszystkich.
Ale w tym aspekcie najczęściej się jednak posługujemy tym pojęciem profilaktyki.
No właśnie, już tutaj jest znaczne pomieszanie pojęć, dlatego że profilaktyka selektywna jest stosowana często, nie da się tego ukryć, błędnie. W szkołach, przez różne instytucje, przez różne projekty, bowiem mówi się do dzieci i młodzieży o czymś, o czym jakby nie potrzeba było mówić, ponieważ te dzieci nie są jeszcze w sferze tych zachowań ryzykownych. Czyli nie potrzeba o tym mówić. Mm-hmm, mm-hmm. I wreszcie trzeci poziom profilaktyki to jest ten poziom, w którym już zaburzenia wystąpiły, różnorakie zresztą, i konieczne jest już wysoce specjalistyczne działanie terapeutyczne albo socjoterapeutyczne. Także mamy takie trzy poziomy profilaktyki, a dzisiaj chciałabym mówić wyłącznie o poziomie uniwersalnym, czyli o tym, o tych oddziaływaniach, które mogą służyć każdemu młodemu człowiekowi, chroniąc i zabezpieczając ich prawidłowy rozwój.
Rozwój potrzebuje ochrony. I może zechciałaby Pani powiedzieć, co w zasadzie wpływa, co szkodzi rozwojowi? Jakie są to czynniki ryzyka?
Tak, rzeczywiście to, co szkodzi rozwojowi, nazywane bywa czynnikami ryzyka. I czynniki ryzyka grupowane są w takie trzy zasadnicze kategorie. Pierwsze czynniki ryzyka są natury indywidualnej, to znaczy mogą tkwić w samym dziecku. Są to pewne predyspozycje, pewne trudności, które trochę nie wiadomo kiedy się rodzą, albo wiadomo kiedy się rodzą. W każdym razie trudności hamujące rozwój tkwią w dziecku. Ale jest też druga kategoria czynników. To są czynniki ryzyka, które wyraźnie tkwią w rodzinie. I wreszcie trzecia kategoria to są te czynniki ryzyka, które tkwią w środowisku społecznym, chciałabym tu podkreślić, z mediami włącznie. Czyli wszystko, co otacza dziecko i rodzinę, może w sobie zawierać tę trzecią kategorię czynników ryzyka, czyli wszystko to, co jest nieprawidłowe w otoczeniu i sprzyja zachowaniom ryzykownym.
No to teraz już jest też jasne, pani doktor, ale są też czynniki po przeciwległym stronie bieguna, te, które chronią.
Tak.
Rozwój, te, które wspomagają rozwój, i może na ten temat też
tak,
parę słów.
Rzeczywiście chciałabym się dzisiaj skoncentrować przede wszystkim na tych czynnikach chroniących rozwój, a to dlatego, że niezależnie od tego, co wpływałoby niekorzystnie na rozwój dziecka, czyli powtarzam, czy to byłoby w nim samym, czy w rodzinie, czy w otoczeniu, to wszystko może być niwelowane, czy też rozwój dziecka może być wzmacniany poprzez czynniki tak zwane chroniące. Czynniki chroniące to jest termin, który jest znany w psychologii, w pedagogice od lat mniej więcej 80., kiedy to sporo badaczy z takim amerykańskim na czele doszło do wniosku, że istnieją bardzo duże możliwości chronienia wszystkich, jeżeli znamy jakość czynników chroniących, jeżeli potrafimy wyróżnić to, co chroni rozwój każdego dziecka. I może ja na początek wymienię pięć czynników. Pierwszy czynnik to jest więź pomiędzy rodzicami oraz więź rodziców z dzieckiem. A więc to jest więź rodzinna. Drugi czynnik to jest poszanowanie pewnych norm, pewnych autorytetów i pewnych wartości, z którymi dziecko się spotyka. Moglibyśmy tu użyć takiego naprawdę pięknego słowa, to byłby taki etos. Etos, a więc czym, z jakim etosem życia zapoznaje się dziecko. Trzeci czynnik to jest zasadniczo zainteresowanie nauką szkolną, ale mówi się też ogólnie o aspiracjach edukacyjnych. Chodzi po prostu o to, czy dziecko chce i potrafi się uczyć, jaką wagę przypisuje nauce szkolnej, czy potrafi się tym zainteresować. Jeżeli potrafi, czy też pomożemy mu w tym, to jest to bardzo dobry czynnik zabezpieczający.
Chroniący.
Czwarty punkt, warty tutaj specjalnego podkreślenia, to są praktyki religijne. no nie ulega po prostu wątpliwości, że różne dane wskazują pewną zależność statystyczną. Im gorliwiej podejmowane praktyki religijne, tym mniejsze nasilenie różnych zachowań ryzykownych i odchyleń od prawidłowego rozwoju psychicznego. I wreszcie piąty punkt, piąty czynnik chroniący, to jest przynależność do dobrej grupy rówieśniczej. Podkreślam, dobrej, bo nie każda przynależność do grupy jest dobra.
Zależy od grupy, to zależy co od ona grupy. Prezentuje, tak?
Tak. Tak.
No to są rzeczywiście no, spore możliwości tych czynników. Jeśli rzeczywiście one będą rezonowały w człowieku, to być może, że pomogą nam ochronić się przed tym złem, które czyha i które zalewa właściwie każdego człowieka we współczesnym świecie. Myślę pani doktor, że w tej chwili może byśmy rozszerzyły troszeczkę informacje na temat tych czynników chroniących, które pani wymieniła w tej chwili i wyszczególniła jako pięć, tak?
Tak, tak, tak. Tak.
Czyli co, zaczniemy od więzi pomiędzy rodzicami i pomiędzy rodzicami a dziećmi, czyli tej bliskości.
Bliskości, tak. Wiadomo, że bliskość jest bardzo ważnym momentem w rozwoju, bo po prostu człowiek jest, to jest jedyne środowisko życia dla człowieka, bliskość rodzinna. Niestety, chciałabym tutaj być optymistką, ale po przejrzeniu różnych danych szacunkowych dostępnych w internecie muszę powiedzieć, że no chyba sprawa nie wygląda tak bardzo dobrze, bo na przykład takie dane znalazłam. Coraz mniej młodych rzeczywiście zawiera małżeństwa. Jakieś szacunki, mówię jakieś, bo jedne z wielu, są różne szacunki, ale na ogół to jest w przybliżeniu 40% rozwiązuje małżeństwo, z czego, co ciekawe, na wsi 7%, a w mieście 7%, a na wsi 2%. To taka ciekawa zależność. Mm-hmm. Jednak miasto bardziej ulega tym tendencjom rozwodowym. Czyli po prostu rodzina nie jest trwała. To jest pierwsza obserwacja. Co ciekawe, większość społeczeństwa uznaje te zjawiska za niekorzystne, ale z drugiej strony paradoksalnie toleruje je. To znaczy, takie jest społeczne przyzwolenie na tę właśnie sytuację. Przede wszystkim na sytuację najpierw mieszkanie, potem dziecko, potem ślub. Czyli rodzina i możliwości rzeczywiście dobrej więzi, tak w statystykach jakoś to nie wygląda dobrze. I trzeba tylko mieć nadzieję na możliwość przeciwdziałania temu zjawisku, to znaczy podkreślenie i przeze mnie tutaj, i może by się to udało zrobić również w programach profilaktyki, że jednak ta więź pomiędzy rodzicami i więź z dzieckiem, trwała więź, no to jest podstawa wszelkiego sukcesu rozwojowego.
Pani doktor, skoro mówimy też o tym, że jest takie powszechne przyzwolenie na to, że czasy się zmieniają, że właściwie większość młodych żyje na innych zasadach w tej chwili, to myślę, że tutaj głównie no, w czym jest problem? Chyba problem jest w wartościach, tak? Że do końca nie są one jednak uznane, tak no, zinternalizowane, przyswojone i właściwie one są jakby takie wypożyczone na jakiś czas sposobności, okoliczności, które nam odpowiadają, a w innym czasie możemy to odrzucić, tak? Wszystko jest względne w takim razie i to jest ogromny problem, myślę, bo w zasadzie można deklarować kwestie przynależności do Pana Jezusa, do wiary, ale życie pokazuje, że jest ta względność.
Jest rzeczywiście ogromna względność i to jest problem znany już doskonale, powszechnie znany. To jest ten problem, że właśnie nic nie ma stałego. Wszystko zaczyna się robić sytuacyjne. I ta sytuacyjność wszelkich życiowych rozwiązań najbardziej szkodzi dzieciom chyba.
Także no tak, jako, no na pewno.
jako czynnik chroniący, tutaj ta podstawa, chciałabym tutaj optymistycznie zakończyć, po prostu dbajmy o to, żeby w miarę możliwości rozumieć, przyjmować sobie do serca i przekazywać też innym to przekonanie, że jednak trwała więź małżeńska i wychowanie dziecka do takiego przekonania, no jest podstawą czynnika zabezpieczenia rozwoju dziecka.
Ja bym jeszcze dodała tutaj, pani doktor, że potrzeba nam odwagi i tutaj należałoby po prostu apelować o tą odwagę do wyznawania swoich przekonań, o to, abyśmy się nie bali mówić otwarcie o tym, co myślimy.
No myślę, że to jest bardzo ważne.
Czyli mamy więź pomiędzy rodzicami, mówimy o istotnych aspektach tej więzi. Drugi czynnik, ten chroniący, to poszanowanie norm, wartości. Właściwie już też zaczęłyśmy na ten temat mówić.
Tak, tak,
czy jeszcze by pani coś dodała?
Tak, dodałabym. Mianowicie to, że znowu w badaniach zauważono, że jednak sporo młodych ludzi jako swój autorytet wskazuje matkę lub ojca. W pewnych doniesieniach jest też mowa o tym, że takim autorytetem jest Jan Paweł II. Ale z drugiej strony, jako główne autorytety wskazywani są sportowcy, artyści, prezenterzy telewizyjni, czyli raczej...
I pewnie celebryci, no.
No tak, mówię niestety, bo to właśnie jest takie niestety. Dodam, że także nauczyciele rzadko stanowią autorytet dla ucznia. O czym to wszystko świadczy? O tym, że te wartości rzeczywiście są względne, tak jak przed chwilą o tym mówiłyśmy. Natomiast brakuje tych ideałów, które się rozsypały zupełnie w tej naszej współczesnej ogólnej kulturze względności wszystkiego. Tego po prostu brakuje.
I kolejny czynnik chroniący, pani doktor, wspomniała pani o kwestii aspiracji edukacyjnych, o nauce szkolnej, o tej autentycznej, o tym autentycznym zainteresowaniu tą nauką.
Tak, z rozmów z dziećmi, z młodzieżą wiem, że nauka jest obecnie dużym trudem ze względu na może już znane zjawisko, ale mnie stale zaskakujące, że młodzież się nudzi. To znaczy po prostu są znudzeni nauką, nie chłoną tego. Nie mogę oczywiście powiedzieć, że wszyscy, ale jakby jest jakieś mniejsze zainteresowanie i jęki dochodzące do mnie ze strony młodzieży są mniej więcej takie, bo my się uczymy tylko dla testów.
O.
Myślę, że tu jest rzeczywiście duży problem, dlatego że w sytuacji, kiedy szkoła stała się terenem przygotowania młodych ludzi do kariery zawodowej i te testy są istotnym elementem tego właśnie przygotowania, to...
Młodzi mają cel przed sobą, tak? I tym
tak,
celem
jest ten cel pragmatyczny. Mm-hmm. Jest ten cel pragmatyczny, natomiast gdzieś się rozmywają zainteresowania jako takie, już nie ma tego, co no, towarzyszyło rozwojowi młodzieży, no chyba jeszcze nie tak dawno. To jest ciekawe, to jest piękne. Oczywiście nie chcę generalizować. To jest jasną rzeczą, że część młodzieży zawsze będzie zachwycona czymś, ale jednak dla sporej grupy młodzieży nauka przestała być terenem zainteresowań.
Przestała być atrakcyjna,
a
tak?
Przestała być atrakcyjna. Znaczy to jest to uczenie się dla testów, co nie jest atrakcją niestety.
No a praktyki religijne, jak w ocenie pani wygląda to w sferze tego czynnika chroniącego?
Próbując wyrobić sobie jakiś pogląd na ten czynnik chroniący, znowu zajrzałam do przeglądarek internetowych i dowiedziałam się, że jakkolwiek spora część młodzieży deklaruje, ponad 50%, że jest wierząca, to z drugiej strony bardzo znaczna część mówi, no nie wiem, może jestem katolikiem, a może nie, no nie wiem. Właśnie był bardzo znaczący procent odpowiedzi, nie wiem. Jeżeli chodzi o uznane wartości, autorytety religijne, to przytoczę ciekawą wypowiedź, mianowicie taką. Najważniejszy dla pewnych grup młodzieży był, może jeszcze jest, papież, potem Matka Boska, a potem Kościół. Ciekawe to było dla mnie. Papież na pierwszym miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o życie zgodne z zasadami religijnymi, to być może tu jest rzeczywisty dramat. Jeżeli to prawda, że w którychś badaniach 6% młodzieży deklarowało zgodność swojego życia z zasadami religijnymi, to chyba nie jest za dużo.
No, to kolejny taki czynnik przygnębiający, pani.
Niestety.
No tak, tak, niestety. I jeszcze mamy jeden czynnik chroniący, to ta przynależność do takiej dobrej, co pani powiedziała, tak?
Tak.
Konstruktywnej grupy rówieśniczej.
No właśnie. Młodzież, dzieci, młodzież w naturalny sposób szukają towarzystwa rówieśników, tworzą się tak zwane normy grupy wówczas i chodzi o to, aby w miarę możliwości zatroszczyć się o to, czy dziecko potrafi dobrać sobie krąg jakiś towarzyski, czy też taki wypoczynkowy, czy tak zwaną paczkę, pod również pod względem jakichś wartości, czy nie przeradza się to czasem w bandę, która kontestuje wszelkie wartości. To jest taki punkt pierwszy. A ponadto, tu by można rozwinąć temat, ale chyba nie będziemy miały na
tak
to
właśnie,
czasu.
Tak właśnie, spojrzałam
właśnie,
też na zegar.
Na przykład pomyślałam o harcerstwie, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, dajmy na to, którego mam szczęście znać i myślę, że to jest dobra droga rozwoju młodzieży.
Czyli, no tak, profilaktyka i czynniki chroniące, na których skupiła pani uwagę radiosłuchaczy i w zasadzie może byśmy w takim razie jeszcze dały szansę, może by się ktoś dodzwonił i podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tego aspektu dzisiaj przekazanego informacji przez panią dr Iwonę Roszkiewicz. W związku z tym, proszę państwa, no zapraszamy do wzięcia udziału w naszej audycji. Ja tylko szybciutko przypomnę numer telefonujących do nas. Jest to telefon dzwoniących z Polski Północnej 56 655 23 55 i drugi telefon telefonujących z Polski Południowej to jest numer 56 655 23 56. Zapraszamy bardzo serdecznie. Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem jeszcze słówko, takie moją refleksję do audycji, a mianowicie jest to też taka sprawa, że rodzice bardzo próbują dzieciom ulżyć w jakiś sposób i nie przygotowują do pokonywania trudności. Zabierają wszystkie kłody pod nóg i chcą tak jakby ochronić pod kloszem. To jest zła droga i myślę, że dzieci będą negować różne rzeczy, by sobie ulżyć. Na przykładzie choćby nawet propozycji wycieczek, jeżeli coś nie interesuje, a niesie ze sobą jakiś trud, to grupa od razu odrzuca, mimo że część może by się zdecydowała. No może tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pan się nam nie przedstawił, ale
tak,
miło.
Tak. Edward z Opolszczyzny.
Dziękujemy panie Edwardzie, pozdrawiamy pana i dziękujemy za to spostrzeżenie.
Bardzo dziękuję, bardzo ważny głos. Ja mówiłam o więzi z rodzicami. Nie mogłam z braku czasu powiedzieć o wszystkich aspektach tej więzi, ale na pewno mieści się w tym zakresie sprawa wymagań, oczekiwań i wymagań. Oczywiście, że bez wymagań nie możemy wychować dziecka I mogę teraz to powiedzieć po tym telefonie, naprawdę dziękuję, że ochrona rozwoju polega też na tym, aby kształtować w dziecku charakter. Ale na ten temat mówiliśmy już wielokrotnie. To jest sprawa cnót, roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo, czyli pokonywanie przeszkód. I to jest powrót do klasycznego wychowania, bo najlepszą profilaktyką jest wychowanie klasyczne. Oczywiście powiązane, to znaczy miłość powiązana z obowiązkami.
Bardzo proszę, Radio Maryja. Kolejny radiosłuchacz jest z nami, czy nie?
Halo?
Tak, witamy.
Mogę mówić?
Bardzo proszę, proszę się przedstawić.
Jerzy z Ostrowa Wielkopolskiego. Witam panią doktor.
Witam.
Słyszałem część tego, tych omówień, tych okoliczności, które powodują, że młodzież jest bardziej albo mniej zainteresowana i przekonana, że one są słuszne. Mam na uwadze tutaj między innymi sprawy religii. No więc wydaje mi się, że jeżeli rodzice rzeczywiście przeżywają to, co uważają za stosowne w zakresie religii i na serio reagują sprawy religijne i w życiu codziennym je realizują, to w ten czas młodzież, nawet jeżeli jest w gronie innej młodzieży, to ma to przekonanie i coś z tej młodzieży wyrośnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Bardzo mnie dziwi to, że osoby, które starają się młodzieży dać rzeczywistą naukę, stosują testowe egzaminy. Jeżeli rzeczywiście, tak jak pani doktor mówiła, jeżeli ja mam się uczyć tylko dlatego, żeby mieć test, a nie dlatego, że to, czego się uczę, jest prawdą i prowadzi do właściwych rozwiązań życiowych, no to w ten czas rzeczywiście mam brak takiej motywacji, żeby naukę traktować poważnie. Prosiłbym, no to jest takie moje zdanie, prosiłbym ewentualnie o zdanie, czy moje myśli są słuszne, czy nie.
Dziękujemy panu.
Wyjątkowo serdecznie dziękuję. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o sprawę pierwszą, czyli wychowanie religijne, to znowu nasza audycja się jakby zmienia w apel do rodziców, żeby naprawdę troszczyli się o to religijne wychowanie. Tutaj chciałam dodać coś optymistycznego. Kiedy czasami rozmawiam z rodzicami nie bardzo wierzącymi i praktykującymi, ale pokazuję im wartość tych czynników chroniących, to muszę powiedzieć, że wielu się zastanawia, czy przypadkiem nie jest to ważna racja i podstawa. Także o tym trzeba po prostu mówić. Natomiast jeżeli chodzi o testy, to już nie rozwijałabym tej kwestii, ale to jest właśnie oczywiste, że testy jakąś rolę według niektórych spełniają, no ale z drugiej strony blokują to naturalny rozwój poznawczy.
No, mam minutę do zakończenia naszej audycji, pani doktor. W związku z tym myślę sobie, że może na zakończenie tej audycji takie krótkie podsumowanie byśmy już zrobiły, tak?
Tak, myślę, że już czas. Kiedy przygotowywałam się do audycji, wpadła mi w ręce książka Cuda Jana Pawła II, wydanie 2008 rok. To są materiały z procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. I tam przeczytałam takie zdanie. Uśmiech jest uniwersalnym językiem ludzi rozumnych. Jest wyrazem uczuć dla drugiego człowieka. Jest sprawcą prawdziwych cudów. I tak sobie pomyślałam, że zakończyłabym chętnie tym uśmiechem. Niech nam Jan Paweł II pomaga w tym uśmiechu, kierowanym do każdego człowieka, dlatego że każdy człowiek może być narażony w swoich doświadczeniach życiowych na coś, co psychologowie określają zespołem odtrącenia. Ten zespół odtrącenia, przede wszystkim w rodzinie, ale również może wśród grup rówieśniczych, ten zespół odtrącenia prowadzi do tego, że młodzież zaczyna robić byle co, czuć się byle jak, myśleć byle jak i robić byle co. I wtedy właśnie popada w te zachowania ryzykowne, z drugiej strony w przejawy apatii, bierności, depresji, czyli wycofywania się, a z jeszcze innej strony w lęki, czyli zupełne zagubienie w swoich uczuciach. I chciałabym zakończyć tą właśnie myślą. Niech ten uśmiech rozumny i życzliwy zarazem, pełen uczucia kierowany do każdego, będzie najlepszą profilaktyką osobową, na którą możemy się zdobyć prawie zawsze i w prawie każdej sytuacji.
I każdego z nas na pewno stać na to, aby to uczynić dla drugiego człowieka.
Drugiego człowieka.
Dziękuję bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.